Partnerem audycji jest miasto Opole. Od piasta do miasta.
Dobry wieczór Państwu, witam Państwa w ostatnim tegorocznym programie z cyklu Od Piasta do Miasta. Szanowni Państwo, koniec roku przed nami oznacza też, tak na dobrą sprawę, koniec obchodów tej wielkiej celebracji trwającej kilkanaście miesięcy, a związanej z 800-leciem miasta Opola. Przez ostatnie kilkanaście miesięcy miasto Opole wraz z różnego rodzaju partnerami zrealizowało kilkaset mniejszych bądź większych wydarzeń związanych z tymi obchodami. Oczywiście włączyły się w to i instytucje kultury, i urząd miasta, i zaprzyjaźnieni partnerzy, i też osoby zainteresowane historią miasta. Było mnóstwo wydarzeń. W ramach podsumowania obchodów mieliśmy rozmawiać w dzisiejszym programie z prezydentem Opola, Arkadiuszem Wiśniewskim. Niestety prezydent nie dotarł dzisiaj do nas do studia, ale oczywiście przesyła pozdrowienia, ale jeszcze nie życzenia świąteczne. Myślę, że na te życzenia świąteczne jeszcze przyjdzie pora. Prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego z anteny radia Doxa pozdrawia Mariusz Piestrak. Myślę, że jeszcze przyjdzie czas na spotkanie i też rozmowy poświęcone właśnie 800-leciu celebracji, tym wszystkim obchodom. Będzie jeszcze czas pewnie na podsumowania. Natomiast te podsumowania mieliście Państwo okazję wysłuchać tydzień temu, wtedy kiedy naszym gościem był zresztą między innymi naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta Opola, pan Łukasz Śmierciak. Wtedy dosyć sporo mówiliśmy właśnie o tych wydarzeniach, które za nami, o tych kilkunastu miesiącach, ale też o tym, co jeszcze przed nami, bo przecież jeszcze kilka imprez, kilka wydarzeń i w tym roku, i na początku roku 2018. Wielki finał to oczywiście Sylwester. No bardzo hucznie wkroczymy w rok 2018 razem z zespołem Lady Punk. A wszystko, co ciekawe, nie na rynku, a przy stawku Barlickiego, przy Muzeum Polskiej Piosenki, przy Opolskim Amfiteatrze, więc pewnie hucznie wejdziemy w nowy 2018 rok, rok, w którym miasto Opole będzie liczyło sobie 801 lat, chociaż oczywiście wszyscy, którzy słuchają naszej audycji, wiedzą doskonale, że te 800-lecie to jest tak na dobrą sprawę taki minimalny wiek, jaki Opole ma, bo jest oczywiście szereg podejrzeń, domniemań. Trudno je oczywiście tak na 100% udokumentować, ale jest wiele domniemań i podejrzeń, że miasto Opole ma co najmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt lat więcej. W dzisiejszym programie absolutnie nie uciekamy od historii. Historia będzie tematem oczywiście programu Od Piasta do Miasta, ale historia ze wszech miar wielowątkowa, wielokulturowa. Będzie o Opolu, będzie o trochę o II wojnie światowej, będzie o czasach powojennych, będzie też o trudnym czasie związanym z grudniem roku 81. Szanowni Państwo, dzisiaj w programie sporo wywiadów, ale wywiadów, które tworzyły młode osoby, rozmawiając z tak zwanymi świadkami historii. Jeśli słuchają nas stali słuchacze, to pewnie doskonale Państwo pamiętacie program, w którym przedstawiałem jeden z projektów realizowanych w ramach 800-lecia Opola. Młodzież odkrywa historię swojego miasta. W ramach tego projektu no właśnie młodzież dokonywała wywiadów ze świadkami historii, historii przede wszystkim związanej z miastem Opole. Celem projektu było wzbogacenie edukacji kulturalnej, historycznej uczniów opolskich szkół, przede wszystkim opolskich liceów. Wszystko za sprawą wywiadów młodzieży ze świadkami historii, mieszkańcami Opola na temat historii samego miasta, dziedzictwa, dokonań mieszkańców, a także poprzez aktywne zaangażowanie się młodzieży w promowanie walorów swojego miasta. No i cóż, szanowni Państwo, można powiedzieć, że wzbogacanie edukacji kulturalnej i historycznej uczniów opolskich szkół poprzez właśnie te wywiady przyniosło bardzo bogatą bibliotekę związaną z nagraniami bardzo ciekawymi, pochodzącymi od różnych osób związanych z Opolem. Projekt oczywiście nie mógłby powstać i rozwijać się bez dwóch tych grup. Pierwszą z nich jest grono młodych ludzi, którzy poświęcili swój wolny czas na zapoznanie się z nieodległą przeszłością dzięki rozmowom ze świadkami czasu. Drugą grupą były osoby starsze, które poświęciły swój prywatny czas niejednokrotnie, przypominając trudne dla nich momenty życia. We wspomnieniach tych osób starszych historia ożyła na nowo, a wszystkie opowieści pobudzają nas dzisiaj do pewnej refleksji, a na pewno pobudzają naszą wyobraźnię. W dzisiejszym programie w ramach właśnie projektu 800-lecie Opola Młodzież odkrywa historię swojego miasta, trzy wywiady. Zaczniemy od tego, które sięga najwcześniej, od bardzo wielowątkowego wywiadu z panem Ernestem Mittmanem, związanym od wielu już lat z Opolem. Trudno tutaj jakoś jednoznacznie przypisać przeprowadzony przez Klaudię Mendelowską wywiad do tematu czy okresu z historii naszego miasta. W każdym razie będzie wielokulturowo. Bo zaczniemy tak naprawdę od Armii Czerwonej, która do Opola wkracza i wcale takim wyczekiwanym wyzwolicielem się nie okazuje. Oczywiście przynosi ze sobą też śmierć i nowe zniewolenie. Zresztą posłuchacie Państwo szczegółów od osoby, która te lata doskonale pamięta. Później będziemy mówić też o trudnych początkach w powojennej polskiej szkole, która, no delikatnie mówiąc, tolerancyjna nie była. Poza tym dowiemy się, jak wychowywano przed laty w szkołach i nie tylko. No i też o tym, co też pewnie wiele osób dzisiaj może zdziwić, że tuż po śmierci Józefa Stalina nie raz i nie dwa można było spotkać osoby z rozrzewnieniem, a nawet łzami w oczach wspominające wodza rewolucji. Ale będą też wątki lżejsze, przyjemniejsze. Posłuchamy o rozrywkach młodzieży, między innymi o kinie, na rowerze, ale też o wyborach drogi zawodowej. Pan Mittman miał zostać leśnikiem, a został elektrykiem, a wszystko dlatego, że z takim nazwiskiem polskiego lasu pilnować po prostu drzewiej nie mógł. Zostańcie Państwo z nami. Ernest Mittman w wywiadzie Klaudii Mendelowskiej.
Radio Doksa. 79 FM.
Swojego ojca poznałem dopiero w wieku 5 lat, kiedy wrócił z niewoli i frontu i niewoli z II wojny światowej, kiedy Sowieci weszli do Czarnowa, kiedy gwałcili po wszystkich domach kobiety. Tak samo trafili i również do naszego domu, gdzie z moją matką oczywiście Ruski chciał się przespać. Mama mówi, że odprowadzi tylko mnie, czyli syna, do pokoju i potem będzie już dobrze. No niestety myśmy z mamą wyskoczyli przez okno. Oczywiście to był styczeń, zima, bardzo mroźnie, śnieżnie i żeśmy uciekli. Mama w pończochach, ja boso i do sąsiedniej wsi przez rzekę Małopanew była wtedy zamarznięta aż do wsi Krzanowice. Wróciliśmy po kilku dniach do domu. To Ruski w nagrodę powybijał wszystkie szyby w oknach w całym domu naokoło i dziadek mój musiał tekturami pozabijać okno. To było pierwsze zdarzenie takie nieprzyjemne, które długo mi się śniło. Drugie zdarzenie miałem, kiedy poszedłem do szkoły podstawowej. Nauczycielka, kiedy przyszedłem do szkoły, no oczywiście język polski był mi prawie zupełnie nieznany, bo pochodziłem z rodziny urzędniczej, więc w domu się mówiło po niemiecku. Kiedy poszedłem do szkoły, no nie mogłem zrozumieć, co nauczycielka do mnie dokładnie mówi i coś tam wymamłałem, a ona mówi do mnie: śląska jucha, psia krew, cholera jasna. No ale potem te stosunki z nauczycielką ułożyły się dosyć dobrze i muszę powiedzieć, że nawet jestem chrzestnym do jej wnuka, a czyje wnuczki. Trzeci epizod, kiedy osiągnąłem wiek 18 lat, wtedy jeszcze trzeba było, bo mieszkałem na wsi, trzeba było pójść do powiatowej milicji obywatelskiej, do komisariatu powiatowego w Opolu, o dowód osobisty. Wtedy jeszcze wydawała milicja obywatelska, no i to wypełniłem taki druk wielki, takie frage bogen, jak to się mówi, formularz, i tam napisałem narodowość niemiecka, tymczasem dotychczasowe obywatelstwo polskie. To był rok 1960. No i pani przyjęła ten mój formularz. Powiedziała, mam przyjść za ileś tam dni. Przyszedłem w zaznaczonym terminie i wtedy pracowałem akurat w Opolu, bo kończyłem szkołę elektryczną w Opolu i praktykę miałem w firmie. Jako elektryk tam coś musiałem zrobić i pracowałem akurat w Opolu na ulicy Niedziałkowskiego, w tamtejszym pogotowiu. Coś myśmy tam przerabiali i mój majster w czasie śniadania pozwolił mi pójść do komendy, która mieściła się dosłownie 200 metrów od miejsca, gdzie pracowałem. Oczywiście się nie przebierałem, tylko poszedłem w takim kombinezonie, w całościowym, z taką klapą, takie ogrodniczki typowe, nie? Ale w całości takie się ubierało. Poszedłem, postałem w kolejce na piętrze, aż do tego okienka, gdzie wydawano dowody osobiste. Kiedy przyszła moja kolej, pani mówi nazwisko, to mówię nazwisko i ona poszukała i podaje mi dowód wypełniony, dowód osobisty. Wtedy jeszcze były to w formie takiej książeczki dowody. I ja patrzę w ten dowód, ale ja mówię pani, proszę pani, ale ja się tak nie nazywam. A ona do mnie patrzy na mnie i mówi, to szkoda, że jestem darmozjadem polskiego chleba przez tyle lat. A ja mówię do pani, proszę pani, a czy to jest może to dla pani ubranie świąteczne? A ona mówi, że nie będzie ze mną dyskutować. Trzasnęła okienkiem i jeszcze wtedy mówię, klapę cu, afe tout. I myślę sobie, kurczę, jak ja wzejdę tutaj z tego piętra na parter, to na pewno glinki mnie przymkną. No ale wszystko było ok. Kiedy skończyłem szkołę podstawową w 1956 roku, to chciałem ogromnie być leśniczym, czyli jak to się mówi po niemiecku, Förster. No i zgłosiłem się do Tułowickiego Technikum Leśniczego i nie zostałem przyjęty do tego technikum. Ale nie tłumaczono mi dlaczego, ponieważ byłem bardzo zdziwiony, bo byłem prymusem, jednym z najlepszych uczniów w szkole podstawowej i nie zostałem przyjęty. Więc powiedziałem to w domu mojemu ojcu. No i ojciec pojechał ze mną, no i został zaproszony do gabinetu. Ten dyrektor mówi, panie Mittmann, jak pan sobie to wyobraża, że Niemiec będzie strzegł polskiego lasu, może jeszcze z karabinem? Moje marzenie zostania leśniczym skończyło się na tym, że poszedłem do szkoły do elektryczniaka. Zawód ten wykonywałem przez całe właściwie dorosłe życie, ale po prostu tego zawodu nie lubiłem. Zrobiłem to z konieczności. Tylko jedna była pani nauczycielka, Emilia Płóciennik, i ona uczyła mnie, bo chodziłem do szkoły podstawowej czteroklasowej. A to była jedna nauczycielka na cztery klasy. I ona uczyła pierwszą, drugą klasę, a potem w innych godzinach uczyła trzecią i czwartą klasę. Kiedy skończyłem czwartą klasę, szedłem do innej miejscowości, czyli do miejscowości wtedy Górki. Tam chodziłem do piątej, szóstej i siódmej klasy, którą skończyłem z bardzo dobrym wynikiem. I tam był kierownik szkoły Włodzimierz Dziubaniuk. I jego żona też była nauczycielką. Bardzo sympatyczny człowiek i bardzo sympatyczna nauczycielka. No kiedyś tą panią Dziubaniuk, czyli jego żonę, zdenerwowałem, jak mi przysoliła w gębę, to mi się krew puściła i zaraz mnie wysłała do domu, no. Ale to był epizod, to po prostu zdenerwowałem ją, bo wie pani, nie byłem spokojnym uczniem. A w tych czasach, kiedy ja jeszcze chodziłem do szkoły, to pani Emilia Płóciennik waliła, aż się kurzyło, jak tylko któryś coś przeskrobał, ale to waliła po tyłku i po rękach. Miała taki kijek, no grubości, grubszy od ołówka i waliła ile się dało. To nieraz aż ręce spuchły, no nie tylko ja dostałem, bo jej syn też dostawał. Co ciekawe, i pamiętam to, że jeszcze kiedy żeśmy przychodzili do szkoły, to rano trzeba się modlić było i myśmy się modlili. Przybądź Duchu Święty. Dziś już całej modlitwy tej szkolnej nie pamiętam, ale było tak i nawet przyjeżdżał w pierwszym okresie podstawowej szkoły wikary do nas, do szkoły. I pamiętam zdarzenie, kiedy Józef Stalin zmarł, to był rok bodajże 1953, jak się nie mylę, to był marzec i myśmy wszyscy byli na apelu, na podwórzu przed drzwiami szkolnymi, oczywiście na placu szkolnym, i tam dyrektor miał przemowę, że zmarł nas ojciec, nas batiuszka i td. i tp. Niektórzy nawet nauczycieli mieli łzy w oczach, jak to tego było, no ale pamiętam pewien epizod z mojego życia już dorosłego. Pracowałem w energetyce, ponieważ miałem dyplom ukończenia szkoły, technikum, i chciałem zdobyć dyplom mistrzowski. Wtedy był taki pan inżynier i się do niego zwróciłem, bo miał lecieć kurs dla mistrzów. Co myślę, pracuję, co zrobię sobie dyplom mistrzowski. I ten inżynierek powiedział mi, dobrze, możesz chodzić na kurs. No i chodziłem na ten kurs, ale po pewnym czasie powiedział, wiesz, ty nie masz jeszcze tyle lat, praktyki po szkole, więc nie możesz zdobyć dyplomu mistrza, nie możesz chodzić już na ten kurs, bo to ci nic nie da, bo nie będziesz do egzaminów przystępował. No trudno, nie będę, to nie będę, no to nie chodziłem. Jak się kurs skończył, ten inżynierek mnie spotkał, mówi, dzisiaj jest egzamin i możesz do tego kursu, do tego egzaminu przystąpić. Inżynier mówi, wiesz Ernest, dzisiaj jest egzamin, po południu, tam po godzinach pracy i komisja zgodziła się, że możesz zdawać. Nie było problemu z wiedzą na temat tego, co mnie mogą pytać, nie? No bo co, o elektryczności mnie będą pytać, no to co się uczyłem tyle lat. No i przystępuję do tego egzaminu. Byłem już ostatni przyjęty do tego egzaminu. Wszyscy już zdali, ja byłem jako ostatni, nie? Bo to byłem taki eksternista trochę. Pierwsze pytanie było mi, kto jest prezesem Rady Ministrów. Drugie pytanie było, kto jest wojewodą. I trzecie pytanie, kto jest jakimś tam przewodniczącym PZPR-u w mieście. Wszystkie trzy pytania odpowiedziałem i powiedział mi egzaminator, że jestem pierwszy, który to wiedziałem. I na tym egzamin się skończył. Myśmy mieszkali komorą, jak to się dawniej mówiło, czyli jako lokatorzy w budynku, który należał do gospodarza, ale mieliśmy samodzielny budyneczek do dyspozycji, czyli w tym budynku było tak, kawałek chlewika, taka komora, w której się gromadziło zapasy na zimę, czyli tam ziemniaki, tam był też i opał trochę węgla. To wszystko było w tej komórce. Poza tym była jeszcze druga taka komórka betonową podłogą, w której była pompa i można było pompować wodę ręczną pompą, a w piwniczce taka malutka piwniczka była pod spodem. Chodziło się taką klapą do piwniczki i tam można było w lecie przechowywać jakieś artykuły spożywcze, które się psują, bo piwniczka była bardzo chłodna. Tam była i ta studnia wykopana głębiej. A ja, jak ze szkoły wracałem, to był obowiązek. Przyszedłem ze szkoły, to moim obowiązkiem było tak, pójść z koszykiem na trawę. Trzymało się sierp w ręku i się miedzy obrzynało z trawy i pchało się do wora i przynosiło się dla królików. Oprócz tego miałem, jak już byłem troszkę starszy, musiałem drew narąbać, musiałem to przynieść. W zimie trzeba było napalić w pokoju, gdzie się spało, w takim piecu żelaźnioku, takim malutkim, żeby był oszczędny, to tam parę trochę drzewa, troszkę kawałku węgla. To wszystko czerwone się zrobiło. Mimo to szyby były zamarznięte, trzeba było palcem i dmuchać i chuchać, żeby zrobić dziurkę w tym lodzie na szybach, żeby zobaczyć świat, który zaraz oczywiście ta dziurka zamarzała. Myśmy mieli dosyć duże podwórko, ale żeśmy nie mieli ogrodu. Wszystkie gruszki i jabłka to u sąsiadów zza płotu wyciągałem. A chodziłem do wszystkich w koło. No, nie mieliśmy własnego, to próbowałem u cudzych. Ale nie było problemu, bo w tych czasach było bardzo mało ludzi. Większość mężczyzn zginęła na froncie, bądź jeszcze była w niewoli. Także ja sąsiada naprzeciwko miałem, który miał ogromny sad. Porzeczki, agrestu, śliwek, jabłek, gruszek, orzechów laskowych. Wszystko było w tym ogrodzie. Jarajskie jabłka, wsio. No to i tak oni tego nie potrafili skonsumować. To wszystko zgniło i więc ja korzystałem z tego sadu bardzo dobrze. Na zabawę czy na spotkanie takie, jakieś imprezy od 18 lat w zasadzie było. I rozrywki było tak. Przyjeżdżało kino, na rowerze przyjeżdżał pan z Opola z kinem i w szkole też były filmy. Raz do roku mniej więcej przyjeżdżał ten pan też na rowerze. Jak już potem byłem starszy, do kina chodziłem do wagonówki w Opolu. Ono też już to kino nie istnieje. Do kina Odry chodziłem. W późniejszym czasie do kina stylowego było. No to chodziło się, tam się płaciło 2 złote było za wstęp bilet albo 4 złote. To były całe rozrywki młodzieżowe. Kiedy potem już ożeniłem się i miałem syna i chciałem go nazwać Roland, co wcale nie jest imieniem niemieckim, tylko ze Skandynawii pochodzi. Nie mogłem. W polskim kalendarzu mam sobie wybrać imię syna. Przyciśnięci musieliśmy zarejestrować go na inne imię polskie, co jest ewenementem, bo w innych wioskach i gminach rejestrowali te imię, które ja chciałem w Opolu. Opole nie zgodziło się na rejestrację pod takim imieniem. Wiele lat minęło i brat mojego ojca mieszkał w Czarnowąsach i poszedł na gminę, bo jego dzieci wszystkie wyjechały prawie do Rajchu. Uciekały. On chciał dzieci odwiedzić. To były lata 70. Chciał paszport, ale nie miał dowodu. On jeździł tyle lat, nie mając polskiego dowodu. Dopiero w latach 70. musiał wyrabiać dowód osobisty, no i paszport. I kiedy poszedł do gminy, to urzędnik powiedział, że on mu takiego dowodu z takim nazwiskiem nie napisze. A wujek mówi, no ale dobrze, ja mam brata, który ma takie nazwisko, ten brat ma syna i dzieci, które mają takie nazwisko. Dlaczego ja nie miałbym mieć takiego? Proszę mi pokazać te osoby. To ja wziąłem ojca, wziąłem wujka do auta, już miałem wtedy samochód i pojechaliśmy do Dobrzynia. Pukam do drzwi tego urzędnika i mówię: dzień dobry, ja nazywam się Mitman, przyszedłem tutaj, żeby wujek się nami tutaj mógł pokazać, nie? No, on obejrzał mój dowód i mówi: wie pan, my wszyscy panu zmienimy niby dowody osobiste, tak spolszczymy jak trzeba, żeby były prawidłowe. Ja mówię: proszę pana, ja mieszkam w Opolu i na razie nie mam żadnych przeszkód w tym, żebym takie nosił nazwisko. Nie wyrósł jeszcze pan aż tak wysoko, żeby mi pan mógł zmienić je. No i na tym się skończyła nasza rozmowa. Wujek oczywiście nie dostał takiego nazwiska. Po pewnym czasie wujek już w ogóle do Reichu nie wyjechał, bo potem zmarł. Co się okazało? Ja, kiedy mniejszość powstała, pojechałem do Dobrzynia, szukając tego urzędnika. Oczywiście urzędnika już nie było. Urzędnik wyjechał do Niemiec. Ten, który mnie prostował nazwisko, wyjechał do Niemiec. To, co mnie spotkało ze strony urzędników Polski. To jest właśnie ten motor. Kiedy powstała mniejszość, miałem bardzo sympatycznego dyrektora, to on przychodził rano i jak tylko mnie gdzieś zobaczył, on sam podchodził do mnie i się witał ze mną, chociaż był dużo młodszy ode mnie. Ten dyrektor mi kiedyś zadał takie pytanie: panie Mitman, proszę mi powiedzieć, co się stało, że nagle w Polsce jest tyle osób przyznających się do narodowości niemieckiej? Ja mówię: panie dyrektorze, to jest bardzo proste. Gdyby władza w Polsce była potraktowała tych ludzi normalnie, jako normalnych Polaków, to dziś nie byłoby mniejszości niemieckiej. Ale skoro na każdym kroku dano odczuć mi, że ja nie jestem Polak, że ja nie należę do tego grona wybrańców, więc to jest właśnie ten odzew. To jest właśnie to, że całe 40 czy ileś lat nie pozwolono nam być sobą. Mój ojciec pracował w zakładzie. Mój ojciec był urzędnikiem kolejowym. Po wojnie nie było dla niego pracy, bo dla Niemców nie ma pracy na kolei. Musiał iść do kamieniołomu, pracował w cementowni Odrze, no bo dla Niemców tylko taka robota była, nie? Mój ojciec potrafił w domowych warunkach, przy prymitywnych narzędziach zrobić na przykład kolczyki ze srebra, a nigdy nie był złotnikiem ani nic w tym zawodzie, ale potrafił zrobić je, potrafił zrobić obrączki. Po wojnie nie było nic. W ten sposób żeśmy mogli przeżyć. Jak ojciec zrobił kolczyki, to nie brało się pieniędzy, to się brało prowiant. To się brało albo ziemniaki, albo na przykład masło, czy mleko, czy coś innego. Handel wymienny był. Trafiłem do podoficerskiej szkoły łączności. Kiedy skończyłem szkołę, należało mi się przynajmniej dwie belki, czyli kaprala albo plutonowego. To zależy od zdolności. Okazało się, że dostałem świadectwo ukończenia szkoły podoficerskiej z wynikiem dobrym, ale stopnia nie otrzymałem. A dlaczego? Bo była taka komórka, tak zwane WSW, wewnętrzna służba wojskowa, i to była taka milicja jakby wojskowa i oni mnie kiedyś wezwali tam do siebie w jednostce i kazali mi usiąść i wypytywali mnie, gdzie ojciec był na froncie, gdzie mam krewnych i tak dalej. To też był chyba porucznik. Spytał mi się, czy palę papierosy. Powiedziałem, że tak. Bo rzeczywiście wtedy jeszcze paliłem. Palę, tak. A czy piję alkohol? Ja mówię: tak, piję alkohol. A jak jest okazja? A jak nie ma okazji, to jej szukam. I wyrzucił mnie z gabinetu. Nie dostałem stopnia dlatego, że byłem politycznie podejrzany od razu. Że pytałem się tego mojego oficera, mojej kompanii, dlaczego nie dostałem stopnia. Nie martwcie się, pójdziecie do jednostki wojskowej, bojowej, już potem takiej prawdziwej po szkole i tam dostaniecie. Poszedłem do jednostki Demowo Warszawa. Raz mi przypada warta na składzie opałowym w samym mieście, w Nowym Dworze, a myśmy na jednostka stała na uboczu, tak ze 1,5 kilometra od miasta, w takiej budce jak klozet. No i to on mi tą baranicę na plecy i maszerował do jednostki razem z tym podoficerem rozprowadzającym wartowników. I ludzie, kurcza, którzy mieszkali w Nowym Dworze, ten ze sankami, ten z wiadrem, ten z workiem, kurcza: żołnierzu, ja potrzebuję. Oni tam całą noc kradli, kurcza, ja się tylko modliłem, żeby tylko żaden nie przyjechał na kontrol, jak oni kradną. A ja stałem jak ten cep, jak ten pajac, rozumiem, co miałem zrobić? Miałem ich wszystkich zastrzelić, czy co? No można użyć broni, nie? No ale ci, ja to miałbym sumienie użyć broni, dlatego że chcę wiaderko węgla.